W posiedzeniu kolejnej Komisji Komunalnej tematem dzisiejszego posiedzenia to są możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na sprawy bieżące. Co do pierwszego punktu, witam pana Zygmunta. Chcielibyśmy usłyszeć kilka słów.
O, jak dobrze, że kilka słów.
Może w skrócie.
Postaram się. Znaczy, to jest tak szeroki temat, bo pozyskiwać z zewnątrz pieniądze można. Natomiast wszystko zależy od tego, jak do tego pozyskiwania pieniędzy jesteśmy przygotowani jako gmina. Czyli czy posiadamy dokumenty strategiczne i czy wszystkie. Bo teraz jak pisałem program Senior Plus, okazało się, że nie mamy kilku dokumentów ważnych. Może one wydawały się nieważne.
Na przykład?
Strategia, wieloletnia strategia pracy z ludźmi starszymi.
Czy gdyby to było ujęte w strategii rozwoju gminy, byłoby to wystarczające?
Tak, byłoby wystarczające.
Czyli wracamy znowu do tematu strategii rozwoju gminy.
Tak.
Tak. Dokument, o którym się zgłaszali od dawna, że brakuje.
I to jest kilka takich. Pan mnie pytał, czy w ogóle coś robiliśmy w takich. Nie ma.
Jakie jeszcze
dokumenty? Teraz był konserwator zabytków ze swoimi pracownikami. Objeżdżaliśmy wszystkie pałacyki, to wszystko co możliwe, łącznie z parkami. No i nie mamy inwentaryzacji, mamy nieaktualnej inwentaryzacji parków.
Przepraszam, a jak my możemy zrobić inwentaryzację parków? To są to w tej chwili marki prywatne.
To nie są prywatne. My mówimy o naszych, czyli przepraszam, bo ja skrótem myślowym poleciałem. Sławików. W Sławikowie robiliśmy w 2011 roku i to na pewno pan pamięta, bo to dzięki studentom z AGH robiliśmy i architekturę, i park. Ale taka inwentaryzacja jest ważna 2 lata. Więc musielibyśmy mieć znów inwentaryzację parków, podobnie jeśli chodzi o Eierdorf i ten
park. Żeby, jeżeli to jest jakiś obiekt objęty pod parkowy zabytkowy, by mógł coś takiego na właściciela prowadzić?
Pod warunkiem, że tego właściciela znajdziemy.
U nas problem jest chciał. Ale będzie chciał robić cokolwiek.
Ja dlatego się pytam, czy my możemy wystąpić do niego i czy mamy jakieś środki prawne, żeby zmusić go?
Teoretycznie mamy, ale życie pokazuje, że żadnych. Ani wojewoda, ani komornik, ani tym bardziej my nie mamy tak naprawdę żadnych instrumentów, żeby takiego gościa zarobić, pociągnąć do odpowiedzialności. Ma pochylić się konserwator zabytków śląski nad problemem strzypnika pałacu i nad problemem rudnika. Bo jest jedno rozwiązanie. Ja troszkę odchodzę od tego, ale tylko na moment. Dobrze? Bo jakby nie, myślę, że kiedyś na temat zabytków i tego, co można z tym zrobić, to ja bardzo chętnie też mogę z panami i z panią też się spotkać.
Znaczy ja myślę, że troszeczkę byśmy powiedzieli, panie Zygmuncie, może w kilku słowach, bo tak żeśmy rozmawiali na temat tego Sławikowa, bo tu będzie gdzieś tam połączenie pewnych rzeczy związanych z tymi ścieżkami edukacyjnymi, a i tak mamy mało tematu, więc gdzieś można troszeczkę też ująć może. Bo ten konserwator zabytków, to ja sam jestem ciekawy, jak to było to z tego spotkania. Myśmy rozmawiali przed.
Nie znaczy, naprawdę bardzo pozytywnie nastawieni ludzie do nas przyjechali. Konserwator główny, śląski konserwator zabytków, przyjechał z 3 inspektorami. Z inspektorem do spraw sakralnych obiektów i dzięki temu, że ten człowiek był, pojechaliśmy do Gamowa, pojechaliśmy, ponieważ on dał troszkę pieniędzy na Sławików, więc od razu też chętnie zobaczył, jak te prace przebiegają w Sławikowie. Gamów wymaga właściwie generalnego remontu, ale znowu brakuje inwentaryzacji potrzeb. Ściany pękają, siada jedna ściana tego kościoła i tak naprawdę trzeba by było zrobić badania, czy jest bardziej potrzebne malowanie ścian, czy rzeczywiście wzmocnienie i dolanie stopy, ponieważ ten fundament w tej chwili jest za słaby, a to, co jeździ tam po Gamowie, to jest ogromne obciążenie. Ale to możemy sobie właśnie tak porozmawiać, ja, który kompletnym laikiem jestem, jeśli chodzi o budowlankę, bo tak naprawdę potrzeba jest wydać pieniądze, żeby ktoś przyszedł i zrobił konkretne badania, od czego zacząć. I my w takim też duchu z konserwatorem rozmawialiśmy, że przede wszystkim przygotujemy wszystkie dokumenty, które są potrzebne do tego, żeby ruszyć i pozyskiwać pieniądze nawet od niego, na Sławików. I wrócę tutaj do Strzybnika i do Rudnika. Jest przepis, ma jeszcze konserwator spojrzeć na to i podesłać nam, jak rzeczywiście to by wyglądało, ponieważ jeżeli dług tego pana czy tej spółki, która ma Strzybnik, przekroczy wartość wyszacowaną przez komornika, to wtedy Skarb Państwa jakby może to na nowo uwłaszczyć i przekazać albo sprzedać, nie patrząc już na tego właściciela.
Przepraszam, bo myśmy nigdy nie mogli uzyskać do tej pory zawartych umów w sprawie przekazania tych parków, bo miało być to, co tutaj się mówiono, obwarowane pewnymi obowiązkami dla osób nabywających na konferencję. I nigdy Agencja Własności Rolnej nie chciała tego produktu udostępnić. Podobno, bo to załatwiało wójt. Czy istniała możliwość zorientowania się, czy obecnie byłaby możliwość wglądu do tych tekstów umów? Być może tam jest coś, co by nam pomogło w rozmowie.
No i też pan...
Ale mówimy o umowach między agencją, jak sprzedawali te...
Tak.
To znaczy... Realne szanse to są chyba tylko, bo te dokumenty mogą być u komornika, jeśli chodzi o Rudnik. Natomiast kompletnie nie wiem, jak to jest ze Strzybnikiem, bo to sprawa się toczy. Ja sobie zapiszę, zorientuję się, jakby to wyglądało.
Znaczy najpierw na cechę tego musimy wyliczyć.
Tak, no bo to musimy wystąpić z oficjalnym pismem, bo oczywiście. Natomiast też konserwator mówił o takiej rzeczy, że w umowie nie można wywierać presji i obwarować jakimiś dodatkowymi wymogami, że na przykład coś takiego, że jeżeli ten, kto kupi od nas Sławików, nie zrobi czegoś w takim i takim terminie, to mu się to odbierze. Polskie prawo nie przewiduje do tak restrykcyjnego zapisu, że po prostu byłby to zapis martwy i gość nawet to może podpisać, a podawał nawet przykłady z Jury Krakowsko-Przestawowskiej, gdzie też tak te zamki niektóre były sprzedane, a gość później robił co chciał.
No to były tak obwarowane zapisy właśnie sprzedaż Sławikowa, że to ileś tam lat miał wprowadzić, nie wiem, jakąś fotę, to
tak, ale to i tak byłoby
nie martwe.
To uświadomił
teraz sprzedanie.
Tylko był raz sprzedany i później był znowu przejęty przez gminę.
Dobrze, dobrze. My tak naprawdę to jesteśmy trochę w czterech literach, tak kolokwialnie mówił, jeśli chodzi o zabezpieczanie zabytków czy tych naszych obiektów, które chcielibyśmy na przykład sprzedać, ale żeby ktoś z tym zrobił jakiś porządek.
Jakie są ustalenia co do Eppendorfa? Może tam, bo tam byłby to największe niebezpieczeństwo tego właśnie zagrożenia życia.
Tak,
dla tych.
To znaczy tam jest w ten sposób, że pan Rybosz występuje z takim wnioskiem do, bo zagraża niebezpieczeństwo, że no ktoś zginie. Mhm. Występuje z taką interwencyjną potrzebą. I tam dosyć fajnie te ustalenia, bo będzie mógł interwencyjnie wynająć firmę i wyciąć to, co grozi, pod nadzorem konserwatora, ale jakby bez inwentaryzacji. I druga rzecz, ma pan Rybosz dużo szczęścia, bo jest szansa, że na inwentaryzację Eichendorfów, pałacu i parku, uda się załatwić pieniądze od samego konserwatora, czyli jakby konserwator dałby pieniądze na inwentaryzację tego parku.
Czyli najpierw robimy tą interwencyjną, czyli tak, opuszczamy tam turystów.
A później robimy inwentaryzację i na podstawie inwentaryzacji resztę. Jeżeli chodzi o Sławików, to co udało nam się i mam nadzieję, że no mówił szczerze konserwator, to do końca, i tu wracamy do pisania wniosków, do końca lutego mamy napisać też o środki, o ogrodzenie Sławikowa. Nie całego, tylko chodzi o zabezpieczenie murów. I w drugiej kolejności znów inwentaryzacja przyrodnicza. Ja będę rozmawiał z tymi swoimi znajomymi, którzy już raz podsyłali mi studentów, żeby po prostu siłami studentów i jednego do doktora, który mógłby z nimi przyjechać, zrobić inwentaryzację. Bo to będzie za miseczkę ryżu, jak ja się śmieję. Czyli dajemy im nocleg w bazie w Sławikowie, tak jak spali ostatnio, mają kuchnię do dyspozycji i miesiąc byli, każde drzewo zaznaczyli nam i policzyli. I jak tylko to by zrobili, przyjąłby to konserwator zabytków, to od razu możemy rzeczywiście ruszać wtedy z wycinką, z jakby rozplanowaniem, co zostaje, co jest. Bo w tej chwili w Sławikowie nie możemy nic zrobić.
To on widział... Ja jeszcze raz do tematu, to może więcej to wiem. Panie Zimucie, pan, jak to co pan mówi, to wynika, że pan nie stanie nam zaprezentować tylko możliwości pozyskiwania się w zakresie tzw. miejsc.
To znaczy w miękkich tak, ale jeżeli chodzi o te twarde, czyli jeżeli mówimy o na przykład pozyskaniu pieniędzy na budowę drogi, tak, no bo to już jest potężna inwestycja, to takie możliwości też w tym roku jeszcze będą, ponieważ urząd wojewódzki otrzymał 6 miliardów złotych dodatkowych pieniędzy na drogi gminne. To jest kwestia tylko przypilnowania drogi gminne. Tak jest zapis i obwodnice gminne, bo no, gminy to też duże miasta. Więc kwestia jest tylko taka, czy na przykład wezmą takie małe gminy jak nasza pod uwagę, czy znowu wszystko wtopią w Chorzów.
Obwodnice weźmie 3 miliardy i...
Na przykład.
Czy my jako gmina jesteśmy przygotowani jakimiś projektami na przykład do robienia właśnie dróg?
To znaczy ja chciałem wrócić do jakby do
tego... To znaczy, że można tak troszkę zastanowić, bo często nie wszyscy może wiedzą, jak wygląda ten podział otwarty na mnie.
To powiem tak, tutaj to co przesłałem do Helenki, to są wszystko miękkie projekty, czyli takie, o które może występować gmina, ale mogą też występować stowarzyszenia, fundacje. I to są środki głównie na działania społeczne, na małą infrastrukturę, czy na jakieś szkoleniowe rzeczy, doposażanie szkół.
Bo miękki... Mała infrastruktura. Co rozumiesz o tym pojęciu?
Mała infrastruktura to są tak, place zabaw, miejsca integracji społecznej, to co jest tak zwana OSA. Czyli w zeszłym roku pozyskaliśmy, znaczy poprzednicy pozyskali na dwa place zabaw i tu mówimy o tych siłowniach zewnętrznych. Ale to nie jest tylko tak, że to są same elementy siłowni, bo to może być mała infrastruktura, czyli plac zabaw dla dzieci. To może być w tym małe boisko do piłki plażowej, na przykład, bo nie mówimy o boiskach typu Orlik, bo to jest zupełnie coś innego. Czy na przykład szkolenia dla kół, znaczy jakby mówimy o miękkich, ale to jeżeli chodzi o infrastrukturę, to czyli od wiaty takiej ogniskowej, gdzie można zrobić, po siłownię dla starszych zewnętrzną, albo plac zabaw dla dzieci i małe place typu ta street bar czy jakieś inne gry. To może być też, dowiadywałem się, tor dla rolkarza. Nie wiem, jak to fachowo się nazywa, nigdy nie jest.
Skatepark.
Czyli to też może mieć element. Ale to jakby chciałbym jeszcze wrócić raz do tych dokumentów i do tego, co powinno być na początku. Bo ja mogę usiąść i napisać. Mogę dostać polecenie od wójta: panie Zygmuncie, jest ogłoszony konkurs, współfinansowanie większych wkłady własne do projektów, czy rekrutacja absolwentów szkół gimnazjalnych, program klasa i tak dalej, i tak dalej. Ale ja muszę przede wszystkim wiedzieć dwie rzeczy. Czy jest taka potrzeba w gminie, czy jest potrzeba budowania jeszcze jednego placu zabaw. Znaczy, rozumiem, że tak, ale musi być akceptacja sołectwa, ludzi i radnych.
Przede wszystkim tego.
Czyli jak i wszystko to, co za tym idzie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, czy jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie, czy jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania, czy to jeszcze funkcjonuje i jest aktualne, czy nie jest przestarzałe i inne dokumenty. Czyli czy ja jestem przygotowany na to, żeby mieć załączniki do projektu. Bo tak jak mówię, przy Senior Plus niestety nie byłem. Znaczy, zawsze są obejścia, bo ja skorzystałem z tego, że wszedłem na Urząd Statystyczny i powyciągałem, ile osób mamy starszych, załączyłem to jako załączniki mówiące o naszej polityce, czyli to jest szyte takimi nićmi, jak z kuratami. Ale udało się pozyskać pieniądze. Ale lepiej mieć te dokumenty. Ja zawsze mówię, to sobie może gdzieś leżeć. Ktoś za to weźmie pieniądze, no weźmie. Ale dzięki temu będziemy mieli dokument i później nie będzie człowiek się gimnastykował. Tym bardziej, że wiele rzeczy... jestem przeciwnikiem na przykład pisania takich strategii, jak strategia gminy, przez firmę, która weźmie niesamowite pieniądze. To mogą robić urzędnicy i radni, zespoły. W niejednej gminie powstał zespół pracowników, którzy jakby wiedzieli od tej strony prawnej, urzędniczej, administracyjnej, i z drugiej strony radni, którzy byli odpowiedzialni za to, co chcemy, jakie kierunki dawać. To można spokojnie zrobić. Czy tak samo, jeżeli chodzi o plan zagospodarowania zabytkami, plan, taka strategia w tej chwili, nie wiem, czy to chyba już nie jest już aktualne, nie patrzyłem. Gminna ewidencja zabytków jest aktualna, bo w sumie na bieżąco się aktualizuje, a to też jest potrzebne, jeżeli chcemy pisać wnioski o zabytki.
Nie jest to niezwykłość aktualna. Dlatego, że na przykładzie Pan pokazał zabytki, na tym są jeszcze ślady po tablicy, obiekt zabytkowy, a sama tablica już jest skorodowana. Żadnej
właśnie to, na to zwrócił uwagę też Mauzoleum w Strzybniku. Jest tablica, obiekt chroniony zabytkowy.
Nie ma... To jest poważniejszy problem, bo tam są jeszcze zwłoki, które należało koniecznie zabezpieczyć.
I ten obiekt nie jest ujęty poza tą, że wisi tablica. Tylko właśnie nie ma konserwator zabytków. Czy nawet w ministerstwie nie ma zapisu, że w ewidencji on nie figuruje. Czyli wygląda tak, że prawdopodobnie, znaczy ja bazuję na tej wiedzy, którą sprzedał mi konserwator, że w 1948 roku był pierwszy powszechny spis zabytków po wojnie. Na również tych terenach przejętych, czy tutaj na Śląsku. I wtedy pojawił się pierwszy spis. Następny był w 1956. I teraz problem polega na tym, że jakby były to dwie odrębne rzeczy, że w 1956 roku unieważniono Nie ma dokumentów na mauzoleum. Nie ma.
Te fizyczne wszystkie pojawiły się w latach 70. z tego, co ja pamiętam. I wtedy były wieszane. Nie wiem, czy to nie było związane z przejściem z województwa opolskiego do katowickiego, śląskiego czasu. Być może wtedy robiono inwentaryzację i te obiekty zostały wszystkie oznaczone. Po prostu pamiętam, że więcej wtedy tutaj zostało zawieszane. Chyba, że była wtedy tylko akcja oznakowania tego,
Też mówił, to jest trochę jak z pomnikami przyrody, drzewami, że niektóre gminy w pewnym okresie, na początku lat 90. robiły sobie same tabliczkę i przybijały na drzewa w ten sposób jakby, czy przy drzewach, no ale chroniły, zupełnie nie powiadamiając nikogo. Być może, że tutaj była podobna akcja, że powieszono tablicę, a nie wciągano tego nigdzie.
Teraz to jest czy budynek?
To jest budynek prywatny. Właśnie tam jest tak, że ta pani, czy te panie, jedna chyba zmarła, tam już jest drugie pokolenie. Wszyscy mają problem, żeby spadkobierców znaleźć, gdzie się zawala. No, wiemy, jak pałac w Strzybniku wygląda. W tej chwili też z konserwatorem zabytków chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby chociaż tą kuźnię i tą działkę, gdzie jest kuźnia, przejąć, bo to jeszcze można uratować. Z tego można jeszcze coś zrobić. No i mauzoleum, które też, jeżeli by się udało odebrać, to wtedy można dokonać renowacji i zrobić porządek. I cały teren, tak. Ale na razie gmina nie może tam, my nielegalnie weszliśmy tam przecież z konserwatorem zabytków tak naprawdę. Każde takie to jest wtargnięcie na cudzy teren.
W jakim kierunku teraz byśmy szli, jeżeli chodzi o ten park w Słowikowie? Czy przywracamy go do tej poprzedniej właściwości, czyli do tej ogrody, co żeśmy rozmawiali, ten staw? W jakim kierunku mam być kazał tam iść?
To znaczy, pierwsze co, to inwentaryzacja.
No, to wiadomo.
Jak wyjdzie, ile jest drzew ocalałych po parku, to wtedy zdecyduje konserwator, czy idziemy w odtwarzanie, czy po prostu będzie przecinka tych drzew zagrażających też życiu, prześwietlenie tego parku, ale to już będzie zupełnie inny park, jak ten zabytkowy. On nie był w stanie, ten Łukasz od tych zieleni, nie był w stanie określić. Mówi, no w tej chwili to jest dzikie, zarośnięte, pewnie jest w stanie, jego zdaniem, ale to prywatne. On mówi, że w tej chwili odtworzenie parku z lat przedwojennych jest niemożliwe. Za duże koszty. I raczej będzie to, że będzie to park, ale już jakby z nowymi ścieżkami, z nowymi w ogóle funkcjami. Co nam byłoby na rękę, dlatego że możemy tam stworzyć, nie wiem, plac zabaw. No, ja wymyślam plac zabaw. Ale
takie możliwości istnieją, bo tak naprawdę w Pałacu Tworkowie właśnie mamy ten przykład, tylko że akurat oni nie mają tam w konserwatorach zabytków, tylko to mają jako LS-y wpisane, to właśnie w tym parku przy pałacu robią właśnie taką infrastrukturę, park zabaw i tam będzie dodatkowo tam, o ile dobrze pamiętam, taki staw właśnie z łódkami czy z kajakami, więc coś tam ma być takiego jeszcze dodatkowego. Co by to też było dobre, no ściągnąć
znaczy, turystów w przyszłości. My też możemy odtworzyć staw, który tam jest, no. Tylko że no, to znowu są koszty. A tak wracając jeszcze, bo zapomnę, bo ja mam sklerozę, bo dopada mnie. Ale o jednej rzeczy Państwu jako radnym chciałem powiedzieć, że największym problemem naszej gminy, z mojego punktu widzenia, bo ja mogę naprawdę dużo rzeczy możemy z Gabrysią pisać, ale jeszcze jedną rzecz musielibyśmy wiedzieć. Ile i jakie pieniądze są w budżecie na wkład własny? Bo w tej chwili działamy po omacku, prawda? To jest tak, że...
Mówimy więc, jaki mamy budżet, wiemy, ile możemy przeznaczyć.
Tak naprawdę w budżecie nie mam przeznaczone nic.
Bo powiem Wam tak, że...
Ja dobrze powiem.
Jak ja... No jest jakiś projekt, teraz chociażby te osa, na te Łubowice i Jastrzębie, bo tam chcemy pisać, spróbować napisać o te tereny integracyjne, bo nie ma. To jest taki teren dziewiczy. Ale tak naprawdę ja nie wiem, na ile mogę pisać, na ile będzie wkład własny, bo ja, najgorzej jest tak, ja napiszę na przykład na 100 tysięcy, pójdę i usłyszę, nie mamy takiego wkładu własnego, amen.
Czyli może tak, jak musimy mieć jakąś małą środki finansowe, które
możemy... Dokładnie, ja o tym
chciałem powiedzieć. Jeśli można teraz jakbyś mogli wrócić do możliwości pozyskiwania, czyli mamy w tej chwili pozyskiwanie na środki miejskie, tak? Za jakie jest więcej fundusz? To są wojewódzkie, tak?
Nie tylko, to są też centralne, bo bardzo dużo teraz uruchomiło ministerstwo, tak jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tak.
Jaki procent dofinansowania jest przed miarą?
80. Ale niekiedy jest myk. Jest taka zagwozdka, jak mówię, że jest 80% dofinansowania, ale w niektórych tych projektach jest niekwalifikowany VAT. Czyli 23% do tego trzeba dodać, czyli jest tak pi razy drzwi pół na pół. To jest trochę jak z orlikami.
Czyli 60%.
Tak trzeba liczyć.
Skąd można uzyskać te środki? Urząd Wojewódzki, RPO?
To znaczy w RPO w tej chwili już właściwie jest wszystko rozdane. Prawda jest taka, że z RPO no nie mamy co... Znaczy inaczej powiem, bo to jest też... Trzymam kciuki, żeby pan prezydent Raciborza dalej był tak zatwardziały i rzeczywiście odrzucił projekt z RPO, projekt Placu Bułgosza, na który było 6 milionów złotych.
A co miało być?
Oni mieli zagospodarować ten plac, tam miała być kawiarenka, pralnia miejska, parking i tak dalej. No, i oni to odrzucili. Ale nie ma na to papieru jeszcze. Na pewno będą płacić karę, ale to już jakby nie jest mój problem. Natomiast te 6 milionów będzie do podziału. Zawładuje tym subregion zachodni, czyli pan Adam Wawoczny. I jest teraz z dziećmi w czasach, w ferie. W poniedziałek ma być. Umówiłem się telefonicznie z jego sekretarką, że chciałbym z nim rozmawiać. Jak będzie potrzeba, to z wójtem po prostu pojedziemy zapytać, jakie szanse byłyby na pozyskanie tych pieniędzy.
Ale na co byśmy chcieli pozyskać? Może tak?
No właśnie. I tutaj jest pytanie do państwa. Albo do wójta, bo ja nie...
Jeszcze może...
To są inwestycyjne.
Panie, zwróćcie się, może tak by troszkę naświetlić kwestię subregionu. Wiem, że nie wszystkim jest tam wiedza znana. Co to jest subregion? Znaczy, jakie mamy mniej więcej subregiony i jak to się wyobrazać?
Nasze województwo, znaczy w ogóle to te środki unijne spowodowały, że nastąpiło przynajmniej kilka podziałów na obszary. Na przykład Sprowo, czyli to jest ten fundusz wiejski, mówiąc krótko, powstały lokalne grupy działania. LGD, słynne LGD. Kiedyś my z Pietrowicami utworzyliśmy LGD i to były dwie gminy. I tak to działało do w sumie 2 lata temu, niecałe. Dokooptowaliśmy, bo takie było zalecenie ministerstwa, że musi być więcej gmin. I w tej chwili to jest 5 gmin z naszego powiatu, które tworzy, a nawet to samo LGD, bo jest ciągłość. I z LGD można pozyskiwać pieniądze na małe inwestycje, czyli jakieś utwardzanie chodników, czy w ramach ścieżek pieszo-rowerowych.
Tak jak Pietrowice na przykład Witacze, nie pozyskały.
Tak, Witacze to były tutaj więcej targi. W Krowiarkach Pietrowice zrobiły ten staw i tą siedzibę dla wędkarzy. To były remonty u nas też świetlic środowiskowych, czy dokooptowanie trochę zabawek do placów zabaw istniejących. To są mniej więcej tego typu pieniądze. Drugie pieniądze z LGD to były pieniądze dla przedsiębiorców. To były dwojakie. Mieszkaniec Rudnika chciał otworzyć sobie działalność gospodarczą, mógł napisać projekt, biznesplan i mógł otrzymać takie pieniądze. Od nas z gminy, jak ja pamiętam, tylko jeden przedsiębiorca próbował napisać, ale zrezygnował. Jeśli chodzi z Pietrowic, to znam tą pizzerię, która jest przy wjeździe, nie pamiętam nazwy, ale tam dziewczyna była konsekwentna, uparta pomimo niesamowitych przeszkód, bo to są ciężkie pieniądze. Naprawdę pozyskanie pieniędzy z LGD i rozliczenie, to już jako anegdotę opowiadam, że na przykład nie rozliczyli zaraz na początku jednej z gmin, projekt dla dzieci był nie nasza, ale zapisali w budżecie, że kupią i będą przedstawiać dzieci cukierkami i odrzucono im później rozliczenie, bo kupili czekoladki, na fakturze były czekoladki. To bo te można różnie rozpisać. Pisali wyjaśnienia i tak dalej, i tak dalej. Ja też nieraz koszulki, jak były biegi rudnickie czy coś, to są po prostu niekiedy forma nad treścią jest niezakłonna. Jeżeli chodzi o lokalną grupę działania. Ale oprócz tego były jeszcze euroregiony i subregiony. I teraz subregion, my należymy do subregionu zachodniego. Z siedzibą w Rybniku. I dyrektorem biura jest pan Adam Wawoczny. I ta siedziba jest w Rybniku. I tutaj oni między innymi zawładują tym funduszem RPO. Nie tylko, ale między innymi. I jeszcze jest Euroregion Silesia. Euroregion Silesia obejmuje i on jest taki ponad nawet województwa. Nasze województwo, bo on tam i powiat głubczycki obejmuje i Kędzierzyn. I to jest taki Euroregion, który obejmuje również gminy czeskie. Czyli to dotyczy porozumień między nami a partnerami czeskimi. Nasza gmina posiada partnera w Czechach, gminę Koberzyce. Kilka projektów z nimi było wspólnie robionych. Ostatni projekt, który z nimi był robiony, to był projekt, który ja pamiętam, bo ja miałem dwa lata przerwy, ale myślę, że nic już. To był projekt na syreny strażackie. To było wspólnie z tymi Kobierzycami, Kobielicami robione. I projekt, który był dwa lata temu pisany, miękki projekt, był Alchemik. To było porozumienie między krawarzem w Czechach, Raciborzem i naszą gminą, a dotyczyło to wymiany młodzieży i takich zajęć poświęconych sędziwojowi.
Czyli generalnie z tego nie mam teraz taki nie licząc FGD pozostawiony, chyba subregiony.
Tak.
Czyli ten region subregion zachodni, gdzie jest między innymi możliwość stawiania się ośrodki dofinansowania, czy też tam mają tego.
Tak.
I drugi jest region. Jakby tak jeszcze pan mógł przybliżyć się do regionu. W jaki sposób można się to przyciągnąć partnera?
To znaczy w euroregionie zawsze trzeba mieć partnera. Zawsze.
Jakie tam mniej więcej środki można pozyskiwać?
To znaczy w tej chwili są miękkie projekty. Nie wiem, czy będą jeszcze na twarde, bo nie my o duży projekt, twardy w postaci renowacji zamków w Łubowicach pomagaliśmy i tutaj było zapewnienie też naszej gminy, nie wiem jak, bo to jest sprawa sprzed dwóch lat, pomocy przy wkładzie własnym dla pałaców w Łubowicach. I to pisało Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań. Z tym, że no, tak naprawdę to był duży udział przy pisaniu gminy. tam partnerem była też miasteczko Krawasz, gdzie jest pałac Eichendorfów.
Do kogo można się zwracać w przypadku tych środków z Euroregionu?
To jest siedziba Euroregionu, jest w Raciborzu, czyli blisko. Na Baterego naprzeciwko urzędu pani Kartaczyńska jest dyrektorem biura. I do niej można
wystąpić. Czy można uzyskać, co oni w tej chwili mają, jakie zamierzenie, jakie środki finansowe w tej chwili?
Tak, i przeważnie jest tak, że rok do przodu oni wiedzą ten harmonogram, mniej więcej tak wygląda.
No, czy mają pięcioletnie plany?
Pięcioletnie plany. Można u niej uzyskać taką informację, można też uzyskać pomoc przy nawiązaniu kontaktów z bratnią gminą po stronie czeskiej.
Czyli mamy tak, mamy subregion w Rybniku, mamy ten euroregion w Raciborzu, gdzie mamy możliwość pozyskiwania tak zwanych
miękkich projektów.
Czyli na te niskie. To są te dwa grupy. W tej chwili nie mamy żadnej informacji, żeby ani w jednym, ani w drugim były nawet starsze projekty, a jak z projektami ekologicznymi.
To znaczy nie, to wróćmy do tego, co pan Zygmunt powiedział. Mamy te 6 milionów, które moglibyśmy coś poszukać. Tylko pytanie jest teraz na co? Czy my jako gmina jesteśmy na cokolwiek
przyzwyczajeni? Ale nie, nie można, panie przewodniczący, najpierw jakbyśmy mogli porozmawiać na temat, żeby nie skakać, na temat możliwości, czyli skąd można środki pozyskać?
To znaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale z tego co patrzyłem, to w tej chwili tam możemy napisać o znów ścieżki ekologiczne czy ścieżki tematyczne, ale nie jesteśmy do tego przygotowani, bo nie mamy inwentaryzacji. Okay, ja będę z uporem paniaka powtarzał, że
możemy pisać. To jest wiadomo, że do każdego projektu, jeśli chcemy przystąpić, najpierw musimy przygotować mieć dokumentację.
Tak.
Musimy mieć jakieś gotowe dokumenty, żeby znaleźć czego szybko wykonać, bo takie dokumenty się wykonuje przez pół roku czasami.
Do tego pytanie jest inne. Pytanie jest tego typu. Czy my najpierw nie musielibyśmy się zastanowić nad tym, w jakim kierunku idziemy, czyli zrobić tą strategię na przykład tego dofinansowania, na co następnie, dopiero później zastanowić się skąd te pieniądze brać. Bo skąd my będziemy, że na dzień dzisiejszy mamy świadomość, skąd mamy brać, jak nie jesteśmy przygotowani do niczego. Więc po co nam te pieniądze, jak takich nie dostaniemy. Więc myślę, że najważniejsze na dzień dzisiejszy opracować strategię, biorąc pod uwagę finanse gminy, czyli takie możliwości. Proszę?
Jak jest to na posiedzeniu?
No to dlatego mówię, no ale to musielibyśmy nie zastanawiać się skąd będziemy pozyskiwać, tylko tak naprawdę teraz trzeba by zobaczyć, ja czy mamy pieniądze na cokolwiek.
Tak, to jest rozumiem. W tej chwili pan zajmuje bardzo na miejscu, prezentuje nam skąd my możemy i jakiego rodzaju środki pozyskać. Tak? Czyli wiemy, że mamy ten subregion, mamy euroregion, mamy teraz WFOŚ, mamy FOGR, tak? To jest następny taki fundusz. Pytanie jeszcze, jakie są fundusze, które można pozyskać? To jest drugie pytanie, które musimy już bez pana Zygmunta zadać. Jest w tej chwili pan, możemy też porozmawiać. W jakim zakresie my mamy potrzeby i możemy przypasować do tego, co możemy pozyskać?
Właśnie tak, żebyśmy musieli...
Można byłoby zacząć od tego, ale te rzeczy generalnie my znamy. Wiemy o tym, że potrzebujemy środki na kanalizację, bo tego nie ma. Potrzebujemy środki na infrastrukturę technologiczną, ale to są otwarte projekty. To nie są projekty, którymi się zajmuje pan Zygmunt. Potrzebujemy drogownictwo. Potrzebujemy zastanawiać się nad kwestią, czy nie można by pozyskać środków ministerialnych na przedszkole. A są takie środki, jest możliwość, bo teraz budowanie nowego środka przedszkola to są nowe środki. Nowe przepisy, czy tam są wyższe wymagania. Pytanie, czy można gdzieś pozyskać pieniądze na przykład na pozyskanie grunt. Bo te cele, czy nam powiedzą, że to niestety panowie, ale musicie sobie i panie musicie sobie środki pozyskać z funduszu własnego. Natomiast ile my możemy przeznaczyć środków finansowych? To jest bardzo proste. Połowę budżetu nam w tej chwili zjada oświata, czyli nam zostaje z około 25. Z 25 zostaje nam 12, potem policzyć koszty sztywne i potem policzyć te środki, które w tej chwili już mamy inwestycje rozpoczęte i wiemy, jakie mamy środki, a tego jest
nic.
I w tym momencie możemy mówić o kredytach. A jeżeli kredyt, to musimy się zastanowić nad sensownością, czyli oceną dokładnie, na ile to będzie istotne i korzystnie wydany pieniądz w stosunku do tego, co zaciągniemy. Bo jak się bierze kredyt, to zawsze się przelicza wartość tego kredytu. Czy warto go w ogóle brać?
No, mamy wszystkich doskonale.
To wszystko
wiemy. Teraz najpierw
na tym. Więc dlatego w tej chwili się pytamy pana Zygmunta, co i gdzie można pozyskać.
Ale po co to naprawdę domość na dni dzisiejsze, jeżeli my chcemy na przykład iść to tylko w miejscu inne te i tu musielibyśmy tak naprawdę na dzień dzisiejszy się dowiedzieć, a dopiero to, co nam by zostało, w razie czego jeszcze by zostało, to moglibyśmy wchodzić w te
funkcje. W takim razie drugie pytanie, czy pan w tej chwili jest nam pan w stanie powiedzieć o środkach, no, miejscach pozyskania środki na budownictwo?
Ale przede wszystkim teraz tak, bo pan powiedział,
co mówię. Okazało się wczoraj, przeglądaliśmy z tą rządką i ukazała się informacja ministerialna, że województwo śląskie dostanie dodatkowo 6 miliardów złotych na drogi gminne, czyli...
Województwo to znaczy to? Wojewoda czy
wojewoda. Czyli do wojewody będziemy mogli się zwrócić, ale taka informacja od wojewody na pewno do nas przyjdzie. Ile z tego będziemy mogli wziąć my jako gmina? Nie wiem, ale na pewno będzie taka możliwość. Ja jeszcze powiem tak, jeżeli chodzi na przykład o budowę czy świetlic, czy no, jakiejś infrastruktury w wioskach tego typu, nie wiem, przy szkole, chociażby w Rudniku, czy rozbudowę remizy, to też można powiedzieć, że to jest mały grant, ale pozwala na inwestycje w budowanie obiektu, tak? Z tym, że termin w tym roku już minął, daje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na tego typu obiekty. I wydawałoby się, że mamy dużo czasu, ale trzeba im przedstawić konkretny plan i konkretny, znaczy plan i konkretny kosztorys. I ja znowu wrócę do tego, od czego zacząłem. My musimy przygotować dokumenty, bo ja dzisiaj, jak mnie zapytacie, to dzisiaj mogę powiedzieć, nie ma takiej możliwości, żeby drogownictwo było, ale nagle kogoś w ministerstwie oświeci i przeniesie pieniądze i powie, daję, od jutra możecie składać wnioski na dany temat. Ja jakby potrzebowałbym, bo to jest trochę tak jak teraz te OSA i place zabaw. Trzeba wiedzieć, jakie te urządzenia by tam mogły być, czy one będą zaakceptowane przez ludzi. No bo można na siłę zrobić skatepark, tylko nikt z niego nie będzie korzystał, prawda? My to, co robimy, robimy dla ludzi. I ja raz jeszcze powtarzam, nie mam projekt, choćby ten Senior Plus, to jest moja wizja tego, co tam jakby tym ludziom damy. A fajniej byłoby, gdyby to od ludzi wyszło, że chcemy zjeżdżalnię, ale absolutnie nie chcemy piaskownicy, albo odwrotnie. Rozumiecie, panowie, że to nie może być trochę moja wizja jako biesmaka, który...
Jeśli mogę, to odesłałbym do wniosków zewnętrznych. Co prawda ostatnio te wnioski się, że pewnie skróciły ze względu na sposób realizacji. Ale tak naprawdę bardzo wiele odpowiedzi na pytania, które tu padły, znajdziemy w analizie wniosku zewnętrznego. Tam są generalnie potrzeby mieszkańców wypisane.
To znaczy, no nie ma w potrzebie na przykład jest plac zabaw, a to co pan Zygmunt mówi, nie ma, czy tam na placu zabaw ma być piaskownica, czy ma być dwie huśtawki, czy zjeżdżalnia, bo tu o to chodzi. Ja myślę, że trzeba byłoby w tym wypadku na przykład, nie wiem, dla mnie to jest taki tylko mój prywatny pomysł, spotkać się z sołtysem danej miejscowości, który na przykład wiem, że tam pani Dorota z Jastrzębia, ona jest na tyle zorientowana, że ona by mogła powiedzieć mniej więcej, co niby na ten zabaw potrzebowała. Więc tutaj myślę, że takie precyzowanie tych urządzeń byłoby fajne. Tylko cały czas, co ja rozumiem tutaj z przekazu pana Zygmunta, to że jest fajne, bo jakieś pieniądze są, tylko szczerze powiedziawszy, my nie jesteśmy jako gmina przygotowani do czegokolwiek.
Znaczy
do niewielu rzeczy, może w ten sposób.
Do tych twardych projektów nie mamy tych dokumentów typu właśnie strategia i tak dalej. Do miękkich zawsze idzie się jakoś uratować nawet tym urzędem statystycznym.
Tylko jest jedna rzecz, czy mogę zwrócić uwagę. Dlaczego ważne jest źródło pozyskiwania się? Dlatego, że każdy, że tak powiem, z decydentów, tutaj jak ludzie mówią, ma w swojej opisie dokumenty, które są niezbędne do pozyskania określonego. Tak samo jak kiedyś nam kazano na szybko robić, pan zajmie to robi zresztą w dużej mierze, plany rozwoju miejscowości, po to, żeby pozyskać środki na 2-3 zadania, które się okazało, że po wypłatach możemy sobie wyrzucić, bo do niczego nie będzie potrzebne. Być może gdybyśmy potem to zmienili, nazwę na zamiast plana strategię rozwoju, to do drugiego zadania będą idealne, bo to jest to, co miało być, tylko dlatego się inaczej nazywało. Dlatego pierwsza sprawa, to trzeba sobie zadać pytanie, gdzie można pozyskać środki, co, jakie dokumenty są wymagane, żeby zrobić takie dokumenty, które będą do, że tak powiem, kompatybilnego wykorzystania. Zmieniamy tylko nazwę, dokument jest przygotowany, bo treść mamy, tak? I leci, rezerwacja. Droga sprawa, ile mamy środków, to ktoś mówi, że jest ich nie wiem. Najlepszy, najlepiej wydanie pieniędzy jest taki, jak ułożymy złotówkę, jak ktoś nam da złotówkę. I niestety, skoro mamy mało środków, chcemy je maksymalnie efektywnie wykorzystać, to musimy przede wszystkim szukać takich miejsc wydatkowania, gdzie możemy z tego finansować. Ja wiem, że ważniejsza jest ta droga, ważniejsza jest ta tamta droga, ale tam możemy nie dostać do finansowania. A na to teoretycznie nie ważniejsze, możemy dostać do finansowania. I okaże się, że zamiast tej jednej drogi my zrobimy cztery, bo dostaliśmy na nie dofinansowanie.
Ale mówimy teraz o projekcie właśnie twardym. Natomiast co to, tutaj mamy z panem Zygmuntem rozmowę na temat tych miękkich. I tu trzeba by się zastanowić, bo jeszcze pytanie moje. Jeżeli Radziwiłł nie wykorzysta na przykład tych 6 milionów, tak? Co, jakbyśmy na przykład coś z tego uścisnęli, w co byśmy mogli my wejść, na co jesteśmy na dzień dzisiejszy przygotowani?
Panie Apodzielu, to odpowiedź jest prosta. W momencie pytanie, jaki procent budżetu, a konkretnie jaką kwotę możemy przeznaczyć na projekty miękkie? Krótka piłka.
No ale jeżeli nawet będziemy mogli cokolwiek przeznaczyć, to i tak jak nie będziemy przygotowani kurdina, to nawet byśmy nie mogli tego dostać. Jedno z drugim było.
Ale konkretnie, jeśli chce pan konkretnie rozmawiać, to krótkie pytanie. Panie Wójcie, ile możemy w tej chwili przeznaczyć na środki miękkie?
Ja na obecną chwilę nie odpowiem.
Plus minus.
Nie odpowiem w ogóle.
100 tysięcy, 200 tysięcy.
Ja nie wiem, jak to będzie nadwyżka budżetowa.
Które może w ogóle nie być.
Też tak może być.
No więc o czym my w tej chwili rozmawiamy? Jeśli my nie wiemy, skąd możemy pozyskać, to nie będziemy wiedzieli, jak się tego przygotować, tak? To jest po pierwsze. Druga rzecz, jak będziemy wiedzieli, jakie mamy środki, będziemy mogli je dopasować do potrzeb. I tu będziemy musieli robić czasową analizę, jak dużej liczby mieszkańców to będzie służyło, bo to jest efektywność dla nas. Już kiedyś żeśmy rozmawiali na tej Radzie, że szacując, co mamy robić, powinniśmy patrzeć na efektywność danego zadania. Czyli po pierwsze, jak dużej liczby mieszkańców to będzie służyło, to jest pierwszy podstawowy warunek. Drugi, czy możemy uzyskać na to dofinansowanie. I trzecie, są też inwestycje takie, które czekają od lat i też trzeba je zrealizować, bo mimo tego, że są małe liczbie mieszkańców, są one dla nich istotne. A nie możemy sobie pozwolić na to, że my mówimy, wy jesteście mało, więc nie będziemy mogli. Więc to jest zawsze te kryteria, które miały być brane pod uwagę.
I to jest problem.
No nie były brane, bo jak ja sobie taką propozycję, żeby na przykład taki warunek zrobić przy szacowaniu, która droga ma być robiona, to się dowiedziałem, że jest to zbyt korzystne dla mnie.
Znaczy tak w sumie w tamtym okresie też nie było brane pod uwagę, bo jeżeli my robiliśmy drogi gdzieś tam w pola, które okazywały się później nawet drogami nie naszymi, a mieszkańcy nie mają dojazdu do domu, więc tutaj no, wybaczcie, ale no, to nie w tym kierunku szło też.
Zgadzam się z tym, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ten rolnik też musi mieć jakąś do tego pola pojechać, on też ma prawo oczekiwać, że kiedyś wreszcie po drogę będzie miał w jakiś sposób zrobić.
Dlatego cały czas brakuje nam dystrakcji.
Kiedyś PGR miały taką zasadę, i się to robiło na wiosnę, że wtedy miały sprzęt górny, puszczało się ciągnik gąsienicowy, który wyrównywał wszystkie drogi. Jechało coś. Być może to też byłoby w pewnym momencie rozwiązanie, choć podejrzewam, że obecnie powiedzą, że to nie jest rozwiązanie, bo to już nie ten stan.
Jeżeli mogę jeszcze, bo tak, to wszystko, co się tu mówi, mniej więcej już wszyscy wiemy o tym, jak to jest. Zawsze jest tak, choćby nie wiadomo ile warunków przyjmiemy i tak zawsze będą spory, która droga jest ważniejsza. Chyba to jest oczywistą rzeczą. Ale wydaje się, że nasza gmina jest jak w większości młodych małżeństw cały czas na drogach. I tu wydaje się, że co pan Zygmunt mówi, że jeżeli ministerstwo coś deklaruje, nie wiemy w ogóle na jakich zasadach i tak dalej, o tych projektach na drogi, no to jest taki, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy na znacznie celnie. Bo nawet jeżeli zrobić projekt na drugi, na osiedle, jeżeli coś takiego by, skoro to są drogi gminne, no my w życiu nie jesteśmy w stanie zrobić za 2, 3, 4 lata te drogi, które nie oczekują od nas. A tak jak, czy tam plac zabaw, czy to, tak jak to idzie w obecnym kierunku, trzeba jednak tu w tym momencie angażować ile można środki funduszy sołeckich. Bo jeżeli mówimy o upiększaniu, poprawianiu, co jeszcze by się poprawić, to należy, bym powiedział, zwrócić uwagę na ten fundusz sołecki. Jeżeli mówimy o podstawowych zaspokojeniu potrzeb, czyli dojazd, drogi, no to w tym momencie musi bardziej gmina partycypować, no bo fundusz tego nie obsłuży, nie ma szans. Nie? I także my tu możemy mieć pomysłów 1500, co byśmy chcieli robić. To jeszcze trzeba mieć ta świadomość, że budowa każdego budynku, czy to przedszkole, czy kolejna sala, to wybudujemy nie raz, ale koszty co roku będą się zwiększać utrzymania tego budynku. Nie maleć, tylko zwiększać będą. Widzimy już pierwszy przykład w Szanowicach w szkole. No, jest budynek użytkowany i tak dalej. Nagle się okazuje, no fajnie był utrzymywany, w jakiś sposób mniej więcej fajnie wygląda, a tu się okazuje, że no jednak są potrzebne znaczne środki na tylko utrzymanie tego budynku. My nie mówimy, że poprawimy standard, tam, że tam zrobimy marmury na podłogę. Także to też trzeba mieć ta świadomość i wydaje mi się, no trzeba po prostu te dwa, trzy kierunki, czy te kanalizacje, no nawet tymi środkami, z tymi przydomowymi oczyszczaniami, w jaki sposób to funkcjonuje, bo ileś tych instalacji zostało zrobione, drogi, no to jest cały czas istotne rzeczy, bo dużo ludzi jeszcze jeździ, można powiedzieć, kolejnami do domu. No niestety, tak trzeba powiedzieć, że tak też funkcjonuje. I tylko, i teraz tu by się trzeba skupić, mi się wydaje, na tej funduszy, na drogi gminne, no i mniej więcej coś zrobić, jakaś interesacja w swoim zakresie. Tak jak Mirek mówisz, no oczywiście, że pierwsze rzeczy są te ważniejsze, a później jak te gałązki się dalej rozchodzą, są w kolejnych latach potrzeby. No ale, bo te parki, to wszystko to pięknie brzmi, ale czy my na to będziemy mieć środki, tego nie wiem.
To znaczy tak, bo myśmy to tak też troszeczkę rozmawiali, przez między komisjami rozmawiali się na ten temat. My też tą świadomość musimy mieć, że my jesteśmy gminą stricte jakąś, którą możemy pozyskiwać, dostawać pieniądze, tak jak na przykład teraz Pietrowice z Ekokiem, tak? Nie będziemy mieli nigdy na tyle tego zaangażowania jakichś tych podmiotów, które będą nam płaciły podatki. Natomiast my byśmy chyba musieli, żeby cokolwiek dostać więcej, iść w tą turystykę. I tutaj chyba to byłoby warto się zastanowić nad tym, żeby tą gminę w jakiś sposób właśnie sprzedać, bo to jest taka brzydka nazwa, tak? Ale udostępnić dla tych turystów. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że ten dobry przykład Sławikowa, gdzie ludzie tam setkami przyjeżdżają, a my jako gmina z tego nic naprawdę nie mamy. Są drobne pomysły, tak jak tutaj pan Zygmunt powiedział, na przykład w ten sposób, że możemy od konserwatora zabytków dostać na ogrodzenie tego pałacu. Słuchajcie, w Tworkowie, bo ja mówię, mam dobry przykład, bo jeżdżę też po tych gminach, pracuję w różnych gminach, jest tak, że tam było ogrodzone. Tam było na przykład budka z panią, która sprzedawała w niedzielę wejście do tego miejsca, dosłownie za 2-5 zł, a to była cegiełka z informacją, jak ten pałac wyglądał, w jakich latach był zbudowany, z kilkoma zdjęciami. Więc takimi drobnymi rzeczami oni dorośli do takiego do finansowania, że teraz mają 5 milionów na wyremontowanie tamtej całej wieży, na wyremontowanie jednej sali. I tutaj, jeżeli my nie zaczniemy też w jakikolwiek cokolwiek robić, to nas nigdy nie będzie stać. Małymi, drobnymi kroczkami. Ale wracając do tematu dofinansowań, ja myślę, że myśmy przede wszystkim powinni wyjść od tej strategii. Od tego, w jakim kierunku my idziemy. Czy tak naprawdę użymy właśnie w pierwszej kolejności drogi i tutaj, nie wiem, pozyskujemy największą ilość tych grantów w tym momencie dofinansowania z własnego kosztu, ale gdzieś po poczuciu nie wolno zapominać mimo wszystko o tych drobnych takich rzeczach, które nam będą pomagały tą gminę udostępnić turystycznie. Bo ja cały czas dopytuję o te 6 milionów, bo na przykład jeżeli byśmy mogli wykorzystać przy Pałacu w Sławikowie, na ten plac zabaw, co żeśmy też rozmawiali, to już możemy turystów ściągnąć, tak? W jakiś sposób zachęcić dodatkowo do przyjazdu te rodziny z tymi dziećmi, że nie wiem, starsi mogliby sobie obejrzeć ten pałac, jakoś byśmy mogli go w tych kolejnych fazach udostępniać, a gdzieś obok te dzieci miałyby gdzieś tam powiedzmy sobie ten czas, żeby tam skorzystać, jakby ich to nie ciekawiło, nie? Więc w takich kierunkach by myślę też warto byłoby iść, ale przede wszystkim tak jak się zawsze wskazywali drogi i inne rzeczy, które są ważne na dzień dzisiejszy.
No i tak wspomniałem się tutaj, że jest tam faktycznie oburzenie duże. teraz niedziela wybiła się trochę pięknej pogody, na samych motorach się przyjeżdżało i tak mówię, wspomnę, to są nie rejestracje tu Racibórz.
Nie, nie.
To jest Bielsko, jest to Cieszyn, Rybnik, Katowice. Naprawdę jest to rozklamowane wszędzie, a my tu jako gmina cały czas są pytania. Ile razy przechodzą parki albo coś, kto tu jest właścicielem tego?
Ja byłem sam świadkiem, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, na przykład kara młoda, pani w szpilkach, w białej sukni, chodziła po tym pałacu i robili sobie zdjęcia z panem młodym. Więc bardzo dobrym pomysłem na przykład w Krywiarkach za wynajęcie takiej sesji płaci się 150 zł na gminie. Zbieralibyśmy pieniądze na cokolwiek, żeby tam po prostu uruchomić. Z panem Zygmuntem rozmawialiśmy na temat, słuchajcie, zobaczcie jaką siłę ma dzisiaj zbiórka internetowa, tak? Dziś można byłoby zacząć zbierać pieniądze, udostępniać ten, tą foldery. Mamy inne pomysły też do tego. No mówię, to jest akurat Sławik, tak? Ale wracając na przykład tutaj do tych Twardych i mamy na te drogi gminne, co mieliśmy, ma być te dofinansowanie. Nie zapomnijmy, że myśmy przejęli tą drogę z Jastrzębia, na którą warto byłoby też to dofinansowanie spróbować uzyskać po to, żebyśmy ten kredyt mieli dość mniejszy w tym momencie.
Bardzo fajnie. Tylko szczerze powiedziawszy, to jest trochę wrogo.
Proszę?
Jest trochę wrogo. Dlaczego? Dlatego, że jak się porozmawia z ludźmi, którzy się tym zajmują, to mówią, że do jednego punktu na okno przyjedzie. Żeby ludzie przyjechali, musi być tego troszkę więcej dla rekreacji. Dlatego musi być infrastruktura. Ten pan, który przyjedzie na motorze, chce coś wypić, chce gdzieś pójść na stronę, chce mieć tu owszem, gdzie skąd gdzie puścić, tam gdzieś usiąść. Czyli to jest budowanie takich całych małych punktów, w których można sobie siąść. Trzeba zadbać o porządek ulicy, bo jeżeli będzie brzydko, to nikt nie przyjedzie, tak? Jeżeli to ma być coś takiego, to jakby były te wieże, byłyby dwa, trzy takie punkty, to wtedy to jest zachęta dla ludzi starszych ulic, czy Bielsko, czy Rybnik, żeby przyjechać, zobaczyć, bo on sobie robi wycieczkę na sami dzień. Jak on ma przyjechać, tylko zobaczyć, ile punktów się nie chciał.
To znaczy, wracamy do tego, to może
w tym temacie, to znowu zapomnę, ale w takim kierunku też jakby w tej chwili chcemy iść.
Wielotorowy.
Tak, no.
Mówimy.
Nie wiem, pokój zapytać. W takim zamyśle bieżących spraw, które chcemy robić, to jest przystań, którą wcześniej już żeśmy kajakowali. Jutro przyjeżdża do nas pani dyrektor z zamku, żeby, bo nigdy nie była u Eichendorfów. Chcemy doprowadzić do takiego współpracy, żeby to ona była trochę motorem, jeśli chodzi o pan Herborze. Ale takimi, jeżeli teraz z OSIR-em, bez względu na to, kto tam będzie dyrektorem, ale mamy już w tej chwili umówione coś takiego, że jeżeli rodzina wsiądzie do kajaku wypożyczonego w OSIR-ze, będzie mogła wysiąść w Ligocie, podejść sobie do Łubowic. W Łubowicach można rowery wypożyczyć, z tego co wiem. Pan Łubowicz nie zaprzeczył. I teraz tymi rowerami wrócić do Raciborza, mamy jakby jedno kółko. To jest tylko jeden z elementów. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ znów trzeba usiąść, trzeba wybrać tą mnogość obiektów, jak ogrody Gawliny, które warto pokazać, są dobrym miejscem, gdzie można jechać z książką albo w ogóle bez książki usiąść i odpocząć. Mnie się tam dobrze odpoczywa po prostu. I takich elementów w naszej gminie mamy naprawdę, naprawdę dużo, ale to jakby trzeba to wszystko wybrać, połączyć liniami, połączyć teraz ścieżkami rowerowymi, tymi kajakami i tak dalej, i tak dalej. Tego nie zrobimy do tego roku, bo trzeba posłuchać ludzi i później wymyśleć, co chcemy.
Ale jest jedna rzecz. Pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że gmina jako urząd nie jest w stanie się tym wszystkim zajmować.
Zgadza się.
Musimy pozyskać osoby, czy prywatne, czy przedsiębiorcy, którzy będą pewne punkty prowadzili, oni będą owszem czerpali z tego profit, będą stanowili, ale oni będą to dbać, bo oni będą na tym robić mniej. No niestety taka jest prawda. Chyba, że sami się podejmiemy utrzymywać taką infrastrukturę, opłacać ludzi na utrzymanie, bo to nie jest tak.
Nie, bo jeżeli będą przyjeżdżać turyści, to prędzej czy później ktoś w Łubowicach załapie, że może zarabiać na jakichś pamiątkach, postawi tam namiot, może później budkę. Cały czas chciałbym, żeby wróciła kawiarnia w Łubowicach u Ryborza, czyli żeby tam w niedzielę można było, jak jadę z dziećmi rowerem, to naprawdę jeździ masę ludzi.
Masę, tak.
Nawet Adam Wawoczny, dyrektor biura subregionu, rok temu jechał, pozamykane wszystko, przyjechał do mnie na plac, a z nim przyjechał Zybnika z tego Towarzystwa Przyjaciół Rowerów, chyba z 15 osób, i mówi: Zygmunt, kurczę, daj nam trochę wody, bo my tu umrzemy.
Bo nie ma gdzie.
Napić. Więc to jest kwestia tylko właśnie...
Ale to pokazuje też skalę, nie zapowiedź tego problemu, ale tu właśnie te nasze Łubowice, tam jest wszystko. Tam jest infrastruktura, na którą gmina nie musiała ułożyć, tam to stoi wszystko. A jak mimo to, jak jest kłopot, żeby w jakiś sposób to ruszyło.
Bo to po prostu było nie chcieli swoich pewnych ludzi.
No tak, ale wiesz, no to co pan Kadra mówi, no latem do mnie też przyjeżdżają tam z Gliwic i tak dalej. Przyjeżdżają. Nie? No dzisiaj ludzie prywatni, jeżeli nie widzi konkretnego interesu w tym, nie do końca jest zainteresowany. Nie? Wydawałoby się, że to nasze centrum majątkowe, myśmy tu już tyle razy ten temat poruszali, żeby w jakiś sposób spróbować ich zmotywować, bo ja to nie chcę nikomu rozkazywać, bo też nie znam tych szczegółów, bo łatwo komuś rozkazywać, nie? Tylko może przeliczyć, może sprawdzić i te kroki, które tutaj idą, czyli jakiś tam plac zabaw, czy ta przystań, no to jest takie spróbowanie ożywienia tego miejsca, ale to musi być też ta strona chcieć się ożywić, a my możemy pomagać, nie? Ale nie, że my to będziemy ciągnąć wszystko za uszy kogoś, bo my tak chcemy.
Nie, to za chwilkę będziemy całą robotę za nie odwalać.
Jeżeli mogę, to w międzyczasie się dokonujemy o tej wielokrotności, też o tych pana wójta poprosić o chwilę tego, może słowa komentarza z tego spotkania z panem Radnysiczem, żeśmy mieli.
Ja osobiście bardzo się cieszę za to, że wspólnie tutaj z panem Arturem udało nam się stworzyć to spotkanie, na którym właśnie był pan Nadleśniczy. No i myślę, że parę deklaracji, które padło z ust pana Nadleśniczego, motywują do tego też i nas, żebyśmy wspólnie obrali jakiś tam kierunek i szli wspólnie tą drogą, bo pan Nadleśniczy na razie nie jest w stanie obiecać w 100%, ale przynajmniej wyraził chęć współpracy. No i plan jest taki, ażeby właśnie na naszym terenie, tutaj w gminie Rudnik, powstała wieża widokowa. Wniosek będzie złożony przez nich, przez nadleśnictwo. Następnie zamiar jest taki, ażeby drogi leśne i częściowo też drogi takie, które prowadzą w kierunku lasu. Są to też takie drogi, które też prowadzą do nadane działki rolne. Byłyby dofinansowane czy zrobione nawet w 70% właśnie z funduszu nadleśnictwa, z czego po naszej stronie byłoby te około 30%. Też zastanawiałem się, w jakiej formie te 30% na tą daną inwestycję dać. My możemy to, co już też było podkreślane. Jeżeli uruchomilibyśmy takie dwa punkty do kruszenia tego betonu, to już umożliwi, że te koszta zmniejszymy jako ten podkład na te drogi. Pierwsza warstwa byłaby z naszej strony taka, że właśnie ten gruz by był wysypywany, a ta droższa warstwa tego kamienia, tej góry już, byłaby po stronie nadleśnictwa. I te drogi, ścieżki, one by były w takiej formie, że to by nie było wyasfaltowane, takie jak stricte są, czy tam w Rudach, czy w gminie Nędza, czy w Kuźni Raciborskiej, ale bez problemu można do tego lasu wjechać, rowerem przejechać. Byłyby to ścieżki, tak wstępnie żeśmy je nazwali, rowerowo-konne, że można by było wtedy też jakieś wyjazdy na koniach właśnie tamtędy pojechać. Z tego co wiemy, to tutaj na naszym terenie gminy jest sporo hodowców, którzy jeżdżą konno. No i myślę, że jeżeli ta współpraca pójdzie w tym kierunku, to nic tylko się cieszyć.
Można, bo zawsze do tej pory, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, że słyszałem to oczywiste, to słyszeliśmy ze strony nadleśnictwa, że nie ma możliwości poszukiwania ludzi w lasu.
Nie jest tak.
Tak było mówione.
Nie, nie jest.
No, mówiliśmy nieraz, że naprawdę zrobimy właśnie ścieżki rowerowe tutaj przez te drogi, tutaj w tym kontekście jeszcze blisko Czernicicka, Nodzorowskim, bo tam jest akurat ten teren taki w miarę przyjazny. I na tyle jest zróżnicowany, że dla osób pieszych, które chciały na przykład żołnierzy uprawiać, czy dróg, spacery.
No, wędrówki, spacery nie są zabronione. Jest problem na przykład tylko jedynie chodzi o ścieżki konne, bo rowerowe też nie jest problem. Natomiast do ścieżek konnych no, muszą one być w jakiś sposób tam troszeczkę dostosowane do tego przejazdu konia z jeźdźcem, tak? Bo to już tak wysokość podczesanie tych gałęzi, czegoś takiego. Ale z deklaracji pana nadleśniczego na tą chwilę mamy taką pewność, że nie będzie żadnych problemów. Mamy wytycie tylko na terenie gminy, tutaj z panem Zygmuntem, jesteśmy już na etapie wytyczania takich ścieżek i połączenia ich właśnie z tymi infrastrukturami, więc tutaj byśmy mieli gdzieś już takie pozamykane pewne rzeczy i przedstawienie tego nadleśnictwu. Jeżeli nadleśniczy się zgodzi, najprawdopodobniej zostaną one w jakiś sposób właśnie dostosowane do tego jazdy konia z jeźdźcem, jeżeli chodzi o te drogi leśne. Natomiast jak my się przeglądali, tak naprawdę niewiele dróg przez nas będzie funkcjonowało. Dużo mamy tak dróg gminnych poukładanych, że tak naprawdę chyba z leśnych w niewielkim zakresie będziemy tylko korzystać.
Może sobie więc wszystko się da. Taką nazwę grubę i na przykład druga Szczygnie-Czerwiecie z Nowoczki.
Ja miałbym tylko wielką prośbę, jeżeli mi pozwolicie, bo pan wójt musi się oddalić na zebranie miejskie z panem Krzysztofem, poprosiliśmy na przedstawienie tylko tej uchwały, która będzie na sesji.
Co będziemy wiemy? Ja myślę, że do tej tematy 40 miesięcy. Nie,
Marcin. Ale jeśli mogę zwrócić uwagę, że jeżeli sesji ma nie być wątpliwym, to niedobrze możemy ten projekt uchwały jeszcze omówić na ostatniej komisji.
No ale przechodzić go można też.
No właśnie, bo tu chodzi dotyczy tego i czy...
Ale to po co wykapiesz czasu, bo skoro się spieszą na to spotkanie, to niedobrze możemy omówić, co dostaniemy na...
To znaczy, może...
Zapoznamy się z nim.
Sposób przesuniemy, tak? No to dobra, jeżeli tak, no to pan wójt prosi o to, żebyśmy faktycznie przesunęli tą całą sprawę, więc na następnej komisji możemy się zająć takimi rzeczami. 5 minut przerwy? Czy przytam
jakieś informacje, może co się tam...
To 5 minut przerwy.
Fajne, przynajmniej.